właśnie takiego procesu rotacji. On został zatrzymany, tenże proces, chociaż już część sprzętu była w drodze albo na miejscu. Oczywiście media donosiły o tym, że Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej mówi bardzo wyraźnie, nic się złego nie dzieje. Ten stały kontyngent, około 10 tysięcy żołnierzy, zostanie, ale od razu zaczęły się pytania, z jakiego powodu wstrzymano tę rotację i obudowana jest ta cała historia czymś, co się nie zaczęło dzisiaj, ani wczoraj, ani 5 lat temu, tylko naszą polską traumą, która się nazywa sojusznicy nas zdradzili. W 1939 Francja i Wielka Brytania nam nie pomogła. Nie pomogli nam, jak byliśmy w strefie
wpływu. Tak, i to się zawsze pojawia, jak teraz te strategiczne umowy podpisujemy poza NATO, to też się pojawiają takie głosy, a przecież już się przekonaliśmy.
Więc ta idea, ten fantazmat takiej zdrady, bycia zdradzonym przez sojuszników, to jest nie tylko nasze doświadczenie, czy nasza jakaś pamięć, ale też naszych przodków, rodziców, dziadków i tak dalej. Więc siłą rzeczy my dzisiaj z Karoliną Kłaczyńską, wydawczynią, chcemy po prostu z państwem o tym porozmawiać. Czy państwo są zaniepokojeni tym, co się dzieje z wojskiem amerykańskim i w Polsce? Czy państwo traktują to po prostu jako chwilowe jakieś komunikacyjne niedopatrzenie? Co państwo o tym sądzą? Rozpoczniemy od rozmowy z doktorem Bartoszem Rydlińskim z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie i Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, a później słuchacze i słuchaczki odpowiadać będą na pytanie, co twoim zdaniem o stosunkach Polska-USA mówi decyzja Stanów Zjednoczonych dotycząca rotacji amerykańskich wojsk w Polsce.
Mikrofon po 20. Zaprasza Paweł Sulik. TOK 360, natomiast podsumowanie dnia wydawali Szczepan Maziarek i Michał Kujawski, zrealizował Adam Szuraj, Wojciech Muzal, ja w imieniu całego naszego zespołu już państwu dziękuję. Do usłyszenia. O motoryzacji będzie teraz.
Dzień dobry. Wtorkowa edycja codziennego magazynu motoryzacyjnego. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
Dzień dobry.
Dziś omawiamy wrażenia z jazdy dwoma samochodami. Zaczniemy od zupełnej nowości. JQ8, chociaż jak tak zacząłem tym jeździć, a przejechałem dużo, naprawdę kilkaset kilometrów, no i to tak intensywnie i w mieście, i na autostradzie, i poza, że jak tak wsiadłem do środka, to właściwie wydawało mi się, że już byłem w wielu takich autach. Na zewnątrz jest to inne auto. Krótki wstęp.
Znaczy inne niż co?
Z wyglądu. Wiesz, inne z wyglądu, no niż te, inne z koncernu Chery, bo napędy są zbliżone w koncernie Chery, te pluginy są zbliżone, mają różną moc systemową.
Czy chcesz powiedzieć, że to jest pierwsze JQ, które nie przypomina Land Rovera?
Trochę tak. Trochę mniej przypomina. Wiesz, spójrz, on ma inny grill z przodu. Ma taki grill w formie owalu, a nie taki Land Roverowy. Natomiast to już twoja ocena na podstawie wyglądu, czy on przypomina mniej, czy nie. Według mnie przypomina mniej. Ale
dużo mniej.
Oczywiście, no. Prawda?
No bardziej dobrze. Skodę teraz z tyłu przypomina mi bardziej Skodę Kodiak, no, ale widzisz. To już wiesz.
No to słuchaj, tylko krótka informacja na początek, jakby ktoś się dziwił, dlaczego tak często mówimy o chińskich samochodach plug-in. No dlatego tak często mówimy o chińskich hybrydach doładowywanych z gniazdka, że ich jest mnóstwo nowych modeli. Cały ubiegły rok liderem sprzedaży tych pluginów, jakby podsumować, był BYD Seal-U, który sobie po dwóch latach przypomnimy, wkrótce będziemy mieli w testach, bo to była pierwsza hybryda z gniazdka chińska chyba, którą jeździłem 2 lata temu, BYD Seal-U. Potem pojawiły się Omody, JQ i Chery. Natomiast jeżeli weźmiemy ten rok, no wzrost sprzedaży hybryd z gniazdka jest 2 razy więcej niż rok temu. To już jest większy udział niż elektryków, to w ogóle nie mówię, niż diesli w Polsce. W Europie też jest prawie 10%, w Polsce to jest chyba 8%. I słuchaj, wiesz, co w tym roku prowadzi i co jest w czołówce? Już nie ma CHR-a na podium. Jest Omoda 9, BYD Seal-U, JQ 7, Chery Tiggo 9. Jakby ktoś nie wiedział, wszystkie te 4 modele są chińskie. Chińskie hybrydy doładowywane z gniazdka rządzą. Możemy się dąsać, nie dąsać. Klienci tak wybierają. Dopiero na 5. miejscu jest Volvo XC60. Lexus zamyka tą 10, jest 9 chyba. No dobra, ale do rzeczy. Jacku, nie przypomina to tak bardzo to JQ8 Land Rovera? Czy to jest ładniejsze, czy brzydsze?
Słuchaj, to jest całkiem nieźle zaprojektowane. Znaczy, skończmy już z tym Land Roverem, wiesz, bo my w ten sposób zupełnie, Sławek, nieświadomie gramy w grę, którą Chińczycy wymyślili, żebyśmy w trakcie rozmawiania o chińskim aucie za ile? 150, 160 tysięcy złotych?
Nie, właśnie to tak nie ma, 220.
Dobra, 220, bo faktycznie to jest nawet większe od Omody 9. Żebyśmy często używali właśnie, wiesz, Range Rover, Mercedes i tak dalej. Nie, to jest rozmiar Skody Kodiak, Kia Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tyron, to jest duży...
Tak, 4,80 długości, prześwitko...
Ale do Range Rovera tutaj...
Tak, 4,80 długości, szeroki, 1,90 m, wysoki średnio, ale tak tradycyjnie. Nie wygląda proporcjonalnie ładnie. Są wersje 5-7 osobowe. Co ważne, tutaj już raz tylko Chińczycy zrobili coś takiego, że w JQ7 zsumowali moce wszystkich silników i powiedzieli, że to jest moc systemowa, a nie sumaryczna. Tutaj już tego nie robią. Tu jest silnik benzynowy 1.5, 143 konie i 3 silniki elektryczne. To w sumie rozkładane jest między osiami, między kołami. 428 koni, nie sumaryczna, ekosystemowa. Ma niecałe 6 sekund do setki. Samochód rzeczywiście reaguje bardzo dobrze na naciśnięcie pedału gazu. Od 80 do 120 km w 3 sekundy na godzinę. Robi wrażenie. I słuchaj, jak to we wszystkich chińskich samochodach doładowywanych z gniazdka, działa to dobrze. To są dobre hybrydy. Ona nigdy się w odróżnieniu europejskich czy japońskich nie wyładowuje do prawie zera. Wyładowuje się do 20 paru procent, ten akumulator, który ma 35 kWh. W mniej sprzyjających warunkach do 11, ale wtedy pojawia się, jeśli chcesz doładować, to doładuj i najlepiej to zrobić, bo jak nie, to wtedy traci moc, pojawia się jakieś pomarańczowe kontrolki. Ja to w zimie przerabiałem, więc trzeba typ słuchać, żółwia, tak. Prawda, doładowywać i będzie potem znowu dobrze. Natomiast co jeszcze powiem o tym samochodzie, bo Ameryki nie odkryje. On jest bardzo podobny do innych samochodów z koncernu Chery, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. To znaczy bardzo skutecznie jest ten napęd rozdzielany między osie. Tam nie ma żadnych szarpnięć, tam nie ma też jakichś dziwnych wrażeń, a w górach też jeździłem i na autostradzie, więc tutaj za to mogę pochwalić, za co mogę skrytykować.
To jest dobra hybryda.
Prawda? I też już znasz ją i z Omody, i z Jake'u w różnych wersjach oczywiście mocy i w różnych wersjach silnikowych. Natomiast co jest ważne? No ważne jest to, że warto by poprawić jednak tą ergonomię. Obsługa nie jest jakoś dramatycznie trudna, ale jednak mimo wszystko trzeba się połapać w tym ekranie dotykowym. Lusterka tam się też ustawia, prawda, reguluje. Ale przypominam dla marudów, że w Tesli też tak było od paru lat. Lusterka gdzie się ustawia? Na kierownicy pokrętłami.
Ale wiesz co, Sławek, i znowu.
No, do Tesli.
W Tesli to działa tak, jakbyś to obsługiwał myślami. W Tesli jest, nie, Sławek, jest dużo lepszy soft.
No dobra.
W Tesli to wszystko działa z przyjemnością. No. Ktoś cię drapie po plecach, jak używasz tego ekranu. Nikt cię nie drapie po plecach, jak używasz ekranu w chińskim samochodzie.
No i teraz,
nie mylmy tego, proszę.
No to zależy, każdy ma inne wrażenia. Mi to tam specjalnie w żadnym nie przeszkadza. Nauczyłem się, ile mieliśmy już takich samochodów? Kilkanaście z taką obsługą. Nawet Volvo, prawda? EX30. Wszystko obsługujesz z ekranu i jakoś też nie miałem bezsennych nocy z tego powodu. Dobra, podsumowując. Kolejny chiński samochód, dobrze wykończony, z dobrym napędem z gniazdka. I ja się wcale nie zdziwię, jak to JQ8 wskoczy do pierwszej ósemki, jeśli chodzi o modele w Polsce. Prawdopodobnie.
Nie.
A dlaczego?
Jak? 200 parędziesiąt tysięcy złotych, Sławek. Wiesz co, rynek na takie samochody też nie jest.
No dobrze,
wiesz,
ale
kto
ja
miał
mówię,
kupić
Jacku,
takie auto, kupił
Omoda
9. Omoda
9?
220.
Otóż to, a jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż pluginów w Polsce. Ja o tym mówię, że w tym segmencie pluginów skoczy do pierwszej dziesiątki, nie na pierwszym miejscu. Omoda 9 jest najlepszym sprzedającym się pluginem w Polsce, mimo że kosztuje, jak sam powiedziałeś, 220. Ten też tyle kosztuje. Ja nie wiem, czy wskoczy. Mamy Chery Tiggo 8, mamy Chery Tiggo 7 w tej pierwszej dziesiątce. Słuchaj, mamy tylko 3 samochody spoza Chin.
Ale czy powiedziałeś, jaki tu jest zasięg na samym prądzie?
A właśnie, 130 parę kilometrów, tak. Mhm. No to tak oni mają tam od 120 do 150 podają. I tak bywa, no w sumie, żeśmy tankowali ten samochód też po kilkuset kilometrach po prostu po to, żeby już mieć z głowy, już potem w cały wyjazd nie tankowaliśmy, natomiast no to przyjemnie się tym jeździ, to tu nie mogę powiedzieć. Obsługę trochę trzeba udoskonalić, ale jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to są świetne hybrydy i nie mają się czego wstydzić w porównaniu z Audi, Lexusem, Volvo. To nie mówię, że to jest lepsze, ale na pewno porównywalne, prawda?
Jeżeli chodzi o co?
No, jeśli chodzi o
przyjemność z jazdy,
o przyjemność z jazdy i skuteczność działania układu hybrydowego. No.
Jeżeli chodzi o skuteczność działania układu hybrydowego, to ja się tutaj z tobą w pełni zgadzam. To znaczy, to faktycznie jest imponujące, jak to jest rozwiązane. Chociaż był taki moment, kiedy przez krótki czas myśleliśmy, że te chińskie hybrydy, że one działają lepiej niż te wszystkie europejskie, czy koreańskie, czy japońskie. I faktycznie tak było, natomiast to się zmieniło. Wiesz, jakby Europa się obudziła i coraz częściej...
Udoskonala, tak. taka audycja.
Są udoskonalane, dokładnie.
Dobra, Jacku, tak myślę, że tutaj byśmy postawili kropkę, bo mamy 7 minut na Subaru. Crosstrek trafił w nasze ręce po 2 latach. Tak sobie pomyślałem, warto odświeżyć znajomość z Subaru po roku, bo był z Forester, który, no przyznajmy, przynajmniej u mnie sprawił gorsze wrażenie na mnie niż Crosstrek sprzed 2 lat, bo był cięższy, z tym samym napędem, miękka hybryda 2.0, 136 koni. Więcej zużywał więcej zużywał benzyny, mniej, wolniej przyspieszał, to wiadomo. No i tyle. A natomiast ten Crosstrek, okazało się, odbierałem to auto i się dowiedziałem, że tam jednak trochę zmian nie było. To nie było odświeżenie takie, że dostaliśmy po 2 latach ten sam samochód w innym kolorze. Drobiazgi. Ale tak, łopatki przy kierownicy, nowy system kamer, w tym taki widok z lotu ptaka, ładowarka indukcyjna, to takie najbardziej podstawowe, które mi wydający powiedział, że są. Nie było zmian w napędzie, nie było też zmian w wyglądzie za bardzo, a to jest następca samochodu XV produkowany już od ilu lat? Właśnie, musimy to sprawdzić, bo nie wiem, czy pamiętasz XV-kę? No właśnie, pamiętasz XV-kę, ten samochód...
Wiesz co, to jest, słuchaj, to jest taka impreza nowej generacji, to znaczy impreza. Kiedyś Subaru kojarzyło nam się właśnie z modelem impreza, czyli z kompaktowym autem, który kiedyś był sedanem, również dwudrzwiowym sedanem w latach 90., potem albo kombi, potem już zwykłym sedanem albo kombi, potem 5-drzwiowym hatchbackiem, a teraz tej imprezy w ogóle nie ma i najtańszym samochodem, który możemy kupić w Subaru, jest Crosstrek. Ile to kosztuje? 150 tysięcy minimum, rocznik 2025. Być może gdzieś się jeszcze jakiś rocznik 2024 zaplątał, więc nie będzie to auto po tych zmianach, o których opowiadasz. Natomiast 36,5 tysiąca euro kosztuje wersja Active, wersja Platinum kosztuje 40 tysięcy euro, to są ceny polskiego importera. Od 20 lat prosimy, żeby podawali ceny w złotówkach, od 20 lat podają ceny w euro, ale to już przestaje o to kupić kopię.
Chcę także przypomnieć słuchaczom mniej więcej jaki to ma rozmiar. To niecałe, właściwie prawie 4,5 metra długości, prześwit 22 centymetry i wcale tego nie widać na szczęście. On nie wygląda jakoś nieproporcjonalnie.
Nie wygląda, tak.
Co świetna dla mnie, ja nie wiem, ja tęsknię za taką obsługą. Są i przyciski, i duży ekran wbudowany.
Tak, ale wiesz co, ja się zawsze śmieję, że to jest obsługa dla emerytów, którzy słabo widzą. No to ja się też w tych samochodach świetnie czuję, my jesteśmy już, wiesz, w tych okolicach.
Tak.
I ten samochód się naprawdę genialnie obsługuje. Te wszystkie ikony są ogromne. Mimo, że to jest ekran, to na tym ekranie we wszystko łatwo trafisz. Ale są w tym samochodzie dwie rzeczy, które są ultra genialne. Pierwszą są fotele. Ja czytałem kiedyś o tym, ile oni pracy włożyli w zaprojektowanie tych foteli, jak gęsto konsultowali to ze specjalistami. Wyszło im. Te fotele są przefantastyczne. Ale druga rzecz to jest napęd. To jest tylko 136 koni. To jest skrzynia bezstopniowa. To jest stały napęd na cztery... Tak, to jest stały napęd na 4 koła. Tak. I to jest tylko, albo aż raczej, 10 sekund do setki?
11 tak? Niecałe, ale wcale mi się...
11... 10,8. Natomiast wiesz co, zaskakujące dla mnie jest to, że ten samochód, on z jednej strony wpisuje się w takie, wiesz, trochę internetowe oczekiwania, czemu nie ma 2 litry benzyna wolny ssak, proszę bardzo, 2 litry benzyna wolny ssak, czemu to nie ma 250 koni, ma 136, bo są normy emisji spalin, które Subaru też musi spełnić.
Ale sprawdziłem tą XV-ka to była produkowana od roku 2012, druga generacja to był rok 2017, a trzecia generacja już się w Polsce nazywała Crosstrek i właśnie ją wtedy zaczęliśmy testować trochę ponad 2 lata temu. Jedna rzecz, która trochę, nie to, że jeździłem tam w 4 osoby, bo nie, ale bagażnik jest nieduży, wiesz, to nawet na 2 osoby te 320 litrów to nie jest dużo. Jak komuś potrzebny większy bagażnik, to raczej tego samochodu bym nie polecał. Natomiast, cieszyłem się i zdaje się, ty też, tak jak 2 lata temu, te parę dni z tym samochodem, to było coś naprawdę takie relaksujące, tak, bym nawet powiedział.
Wiesz co, ale to ze względu głównie na to, że to jest naprawdę doskonała robota japońskich inżynierów i czujesz to z każdym przejechanym metrem. To nie jest najlepiej wykonany samochód, jeżeli chodzi o materiały. To nie jest najlepiej wyciszony samochód, jeżeli chodzi o ilość materiałów wyciszających, ale to jest jeden z najlepiej jeżdżących samochodów. On ci daje przyjemność, kontakt z nim.
Tu jest tym czymś... Inżynierowie z najwyższej półki na pewno.
Tak, prawda? To wiesz, jak porównasz to do tych wszystkich SUV-ów czy crossoverów z koncernu Stellantis, znaczy, nawet z Volkswagena.
No, ale wszystkich. Wielu,
przecież one są robione na tych samych klockach, Sławek. To, jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy, jeżeli chodzi o wyczucie samochodu, jest mistrzostwo świata.
No tak, wiesz, to też wiadomo, że to boksery to nie są mimo miękkiej hybrydy mistrzowie oszczędności, ale też nie jest tak źle. Ja i 8 litrów na 100 osiągałem i było dobrze.
Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio Tok FM. Na kolejny zapraszamy oczywiście już jutro.
Reklama.
Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Kamper spakowany? Jedziemy?
Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
Znowu? Przecież już brałeś.
Ale działała za słabo i za krótko.
Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
No i jak twój kręgosłup?
Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w Tok FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.